Ja takim długim obywatelem twierdzy to nie jestem, ponieważ Modlin odwiedzałem pierwsze od 1954 roku. Przyjechałem do twierdzy na egzaminy dawać kierowników lotów. Jak się lotami kieruje, to wiadomo, że musi być jeden starszy pilot jakiś, który musi znać wszystkich pilotów, obsługę i tak dalej techniczną, no i śledzić warunki atmosferyczne i całe bezpieczeństwo. Więc ja tam zdawałem tego. Drugi raz przyjechałem do Modlina na przeszkolenie, otwarli wyższą szkołę pilotażu. I ja skończyłem tą szkołę i w tym czasie z Bydgoszczy zostałem przeniesiony w Modlinie, ponieważ już byłem na tyle stary, o tak powiem, idę do rezerwy. Jestem w Malborgu, przyjeżdża dwóch z komisji z Modlina, pułkowników i szukają w dokumentach, kto ma z pilotów w świadectwie na przykład tam jakieś obce języki. No to ja miałem łacina, francuski i rosyjski miałem też. A ja mówię tak, że ja do Modlina nie pojadę, dlatego że ja już jestem przygotowany do rezerwy. Nie szkodzi, mówi, tak, będziemy latać. No i tak w 1968 roku zostałem ściągnięty do Modlina i zacząłem latać. Powstał taki język polsko-wietnamski. Oni mieli, nie mieli nazwisk, Wietnamczycy, tylko mieli imiona. Dien Bien Phao, trzy imiona. W zależności, które mi było wygodne, to ja tego używałem. I oni wiedzieli, i oni się przyzwyczajali. Dien, rozumiesz? Zorumia. On nie mówił rozumie, tylko zorumie. I takich wyrazów cała kupa się na inspekcję przyjeżdża generał Raczkowski, dowódca wojsk lotniczych i mówi, dajcie mi takiego jednego Wietnamczyka, który dobrze mówi po polsku. To ja mu dałem, Tiun, pójdziesz, mówi do dowódcy. Poszedł, a ten się pyta, na jaki wykonywaliście lot? A ten mówi mu tak, dosyć możliwie po polsku, że on wykonać lot na przechwycenie do celu i mówi na lądowanie. A myśmy tu mieli 42, mówię, trzeba było ich nauczyć. To on się odwrócił, mówi tak, macie ich tak szkolić, żeby się nikt nie zabił. No to szkolimy. I wyszkoliliśmy ich, ale... A potem mówię, po co mamy latać tam na poligon, kiedy możemy tutaj, mówię, z północnej strony. I tam w Modlinie pełno bomb leży. Trochę nawyciągali ich, ale leżą. No ale w każdym razie nauczyli się latać. Płakali, jak go odlatywali. 4 lata żeśmy się z nimi męczyli. Ciężko było, no ale ciężko. Więc jak oni odeszli, to ja myślałem, że już teraz pójdę do rezerwy. Ale teraz się wzięli za nas, jak to się mówi, producenci. Zakłady, które w Zielonce produkowały radiolokatory Polacy. Radiolokatory, gdzie nawet Rosjanie nie mieli takich radiolokatorów do przechwytywania celów na małej wysokości. Stany Zjednoczone dali w Modlinie zadanie, że Chińczycy będą próbować bombę atomową i tę bombę atomową trzeba będzie, mówisz, kontrolować. Oni tam u siebie na poligonie rzucą, a my musimy łapać, mówi tak, podmuch tej bomby, który tu będzie. Więc na samolocie trzeba, pod skrzydłem są 2 zbiorniki z zapasowym paliwem. Trzeba w jednym zbiorniku umieścić tę aparaturę, która będzie łapać ten podmuch i, jak to się mówi, czekać aż ten, i to od wysokości 4000 metrów do 12000 metrów. Więc lataliśmy tego i to wszystko potem zostało tam przesyłane do Stanów Zjednoczonych.
A może pan powiedzieć, jak wyglądało lotnisko tutaj w twierdzy?
No, lotnisko to mogę porównać do dzisiejszego, że jest zmienione w 100%, bo na tym lotnisku to był główny pas startowy, 2,5 kilometra, 50 metrów szerokości i lotnisko jest położone 62 metry nad poziomem morza. Także jak ja leciałem z reporterem przed defiladą, a ten reporter miał kamerę tam z jakiejś tam redakcji i trzeba było go tam zawieźć nad Pałac Kultury, żeby tam, tak, bo tam za chwilę miały samoloty przylecieć, to ten dowódca, który kierował na hotelu Forum w Warszawie, mówi, no gdzie jest ten reporter tego, zwierzy tej kontroli, mówi tak, mówi 07, kołuje właśnie, mówi tak, no, bo na pasie wszystkie samoloty stały gotowe do startu, a ja kołowałem na trawę, bo z trawy startowałem. A widzę, stamtąd widać było. I to lotnisko ma jeden hangar, taki podstawowy, w którym można coś tam zrobić, a teraz jest rozbudowane tak, to jest tak przerobione, drogi kołowania i to wszystko. No i w ogóle sama wieża kontrolna dowodzenia to jest, jak to się mówi, ma wszystko nowocześnie zrobione. Nie tak jak u nas, bo u nas to było tak jakby pozostałości z wojny. Jak lecieliśmy gdzieś na inne lotnisko, A tam stali Rosjanie, to żeśmy się podpierali ich radiostacją, albo ich paliwem, albo tam na przykład coś takiego, bo oni mieli to wszystko. Na przykład jak lądowałem też na lotnisku rosyjskim w nocy, to u nich 4 reflektory się do lądowania palą, a u nas jest 2-3 reflektory, jeżeli są sprawne. Nieraz było tak, że jeden się palił i trzeba było, jak to się mówi, tego. Pas jest teraz wzmocniony, bo tu mogą naprawdę ciężkie samoloty lądować transportowe.
A twierdza się bardzo zmieniła na przestrzeni lat?
Kasino. Kasino to było, można powiedzieć, zawładnięte przez pułk zaopatrzenia i tam było kasino lotne. A to, co tam była sala na przykład projekcyjna, czy biblioteka, czy coś tego, ta bilardowa sala, to było, jak to się mówi, taki dodatek. A dziś to jest wszystko odnowione, ładnie wszystko, bardzo ładnie to wszystko wygląda. I jeszcze tu była taka rzecz, że na przykład ostatnio, która była konferencja z generałem Tomem w klubie, na sali tamtej teatralnej, ja byłem na tej i on powiedział tak, bo mu pytanie zadali, dlaczego on podpisał kapitulację. A on powiedział tak, że co chwilę, mówi tak, zwoływał, mówi sztab najbliższy, co brakuje, czy amunicji, czy leków, czy jedzenia, czy coś tego. To było tak, leków brakuje, jedzenia brakuje. A co żołnierze jedzą? No to powiedzieli mu tak, nie wiem czy po cichu, czy coś tego, ale mówi, dowiedziałem się, że żołnierzom, mówi tak, preparują szczury do jedzenia. No bo ciężko było. Ile mogli, to gdzieś tam przemycali skądś tam, poza Zakroczymia. Ale mówi, był moment, że przynosi mu tam obiad. Ktoś, a ten tak patrzy się na ten talerz, mówi, pyta się, co to jest. No spreparowane było, bardzo dobre, mówi, i pachniało, i wszystko, i tego. Niestety, panie generale, to jest, mówi, spreparowane, mówi, już nie to, co do jedzenia. Odsunął talerz i mówi tak, wtedy zadzwonił do Warszawy, tam przecież drogą radiową, i powiedział tak, że musi podpisać kapitulację. I mówi, na tej podstawie, mówi tak, ale ile się udało, mówi, to jeszcze tyle, że część tych żołnierzy, żeby ci Niemcy, mówi, dali im spokój, że tam na granicy, tam gdzieś do 100 kilometrów, żeby ich tam nie rozstrzeliwać, nie zamykać, nie tego. I mówi tak, to mówi, może mi się udało, mówi, nie wiem. Do tej pory, mówi, takiego meldunku nie otrzymałem. Ja napisałem książkę, trochę tak jest przeżyć, tylko wtedy, kiedy pisałem, to było tak, że ciężko było znaleźć wykonawcy. Dzwoniłem po całej Polsce tyle, ile mogłem. Wszyscy powiedzieli, że mają zajęte, że to, że tamto. Nareszcie udało mi się. Tu był dyrektorem Muzeum Wyruch, pułkownik, mój kolega. I przy jego pomocy do Płońska żeśmy się dodzwonili. A w Płońsku powiedzieli tak, jak będą mieli wolne moce przerobowe, to przyjmą. I dałem tego na książkę, która mogła mieć ze 300 stron. Plus treść normalną, plus ileś tam wierszyków różnych, plus zdjęcia. To tak, połowę zdjęć, połowę tej treści i tych wierszyków też połowę tego, no ale wierszyki to mogliby taka wyszła nieduża. Ale mam jeszcze napisane takie na około 140-150 stron,